Ty interesujesz się pszczołami?
Interesuję się, nie mam wyboru. Tak, interesuję się, nie mam wyboru.
A co najbardziej cię w nich ciekawi?
Wiesz co, mój mąż po prostu tak barwnie opowiada zawsze o pszczołach, że sama nie wiem, co najbardziej mnie interesuje. Chyba wszystko mnie jara tak po trosze.
Rozumiem. Waroza też?
Nie, waroza nie. Chociaż kiedyś napisałam taką, wiesz, heavy metalową piosenkę Waroza, Destruktor i tam darłam ostro japę.
Dzień dobry. W tym odcinku
Radio Waroza
o swoim pszczelarstwie opowie Jacek Merc z gospodarstwa pasiecznego Gypsy Bees. Pszczelarz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Zwolennik pszczelarstwa nowoczesnego na ulach korpusowych i jednościennych. Jeździ ze swoimi pszczołami w poszukiwaniu, jak to nazywa, dzikiego miodu. Zimą w wolnych chwilach chłonie nową wiedzę. Latem selekcjonuje swoje pszczoły na tolerancję na dręcza pszczelego. Serdecznie zapraszam na tę opowieść w dwóch odsłonach.
Jesteśmy na bazowej pasiece przy domu Jacka Merca. Powiedz, czy to jest twoja główna pasieka? Ile masz pasieczek?
Mam 6 pasieczysk. No w zasadzie 7, bo jedno mam takie malutkie. Dopiero w tym roku odpalone. A to jest głównie pasieka hodowlana i tutaj hoduję matki. I to jest pasieka teraz nastawiona na miód akacjowy i leśny.
I w tych ulach hodujesz matki. Wiesz, to dosyć imponujące ule jak na hodowlę matki, bo złożone są z 5 korpusów.
Wszystkie 3 korpusowe ule to są rodziny wychowujące. Wszystkie 2-korpusowe ule to są reproduktorki. Te, które mają 5 korpusów, to są przywiezione z sadów. One są po prostu na tutaj jakby rodziny produkcyjne na miód.
Widzę wszystkie ule niemalowane, tak jak na przykład u Polbarta. Dlaczego? Dlaczego tak?
Stodół też nie namalowali, stoją 100 lat te stodoły i nic im się za bardzo nie dzieje. Poza tym to drewno pracuje, oddycha i lepiej oddaje wilgoć i te korpusy, co są, mają po 10-15 lat i mogę ci pokazać korpusy, które były malowane, pomalowane przez stolarza, bo chciał mi zrobić prezent i pomalował jakimś olejem czy czymś tam to zabezpieczył i one po prostu zaczął się na nich mech rozwijać. A niemalowane korpusy stoją już wiele lat, nic im się nie dzieje. Jak zresztą sam tu widzisz.
Czyli rozumiem, że według ciebie malowanie to zbytek pracy, którą...
Szkoda kasy, szkoda pracy, szkoda zdrowia pszczół, bo wiadomo, że te wszystkie oleje na pewno są w jakiś sposób szkodliwe i to wiele, wiele lat się tam gdzieś tam rozkłada. No podejrzewam, że pokoslniany najmniej. No ale jakby no to się potem wszystko lepi syfi i na tym się rozwijają jakieś glony i mi się to nie podoba, no dlatego ich nie maluję.
Podobne mam doświadczenie, bo zrobiłem odkładówki woskiem pomieszanym z olejem lnianym, no i po 2 latach jest już na tym grzyb, nie? Wydaje mi się, że to właśnie paradoksalnie przez to, że użyłem takie naturalne materiały, bo jakbym użył jakiś syntetyczny olej, to może by tego nie było.
Byś glonów nie wyhodował, no.
No właśnie. Też chyba są takie zalety, że po prostu takie niemalowane drewno lepiej oddycha.
No na pewno lepiej oddycha, lepiej odprowadza wilgoć, a poza tym się ładnie patynuje i te ule potem jak stoją gdzieś tam po lasach, bagnach, to ich za bardzo nie widać, nie kusi to ludzi. I to też jest taki naturalny kamuflaż jakby i no i ładnie to wygląda, no bo to tu jest jakiś tam korpus nowy wsadzony i to po prostu czekam, aż on się spatynuje, bo ja takich nowych, ładnych nie lubię.
A też pary, które no, robią się trochę pomiędzy korpusami, bo jednak drewno pracuje, no, to nie przeszkadza za bardzo, nie wiem, nie kusi do rabunków czy coś takiego?
W zupełności to nie przeszkadza, bo się tam pszczoła nie przeciśnie, a z reguły też pary po kilku dniach są już zakitowane, jeżeli one nie potrzebują tam mieć wentylacji. I to nie kusi do rabunków. Czasami jak są okresy bezpożytkowe, wiadomo, że pszczoły siadają na tych dziurach i oddychają tym powietrzem, coś tam kombinują, ale ja nie trzymam słabych rodzin, więc nie mam problemu z rabunkami.
Nawet te hodowlane, wychowujące nie są słabsze?
No, one nie są słabsze, one po prostu mają mniej korpusów, bo są ściśnięte do maksimum, do momentu praktycznie początku nastroju rejowego, żeby odciągały ładne mateczniki.
No jasne, tylko że no, wiadomo, że jak rodzina ma mateczniki i nie ma takiej matki czerwiącej, no to trochę ma mniej tego zapachu, to prędzej ją wyrabują, nie?
Nie, to są jakby rodziny, które mają matki, bo to jest hodowla z matką prowadzona, także to nie jest osierocony ul, żeby wyhodować mateczniki, bo do tego są startery. Jest to po prostu hodowla w obecności matki.
Rozumiem. Jacku, możemy zaglądać do jakiegoś twojego ula, popodziwiać twoje pszczoły?
Możemy. Zobaczymy, jak wyglądają mateczniki. To jest seria puszczona jakoś na początku tygodnia. Możemy zobaczyć, bo ja nawet nie zaglądałem, ile jest przyjęć tu tak naprawdę.
Nie wiem, kiedy.
Nie ma co się obawiać ich, nie ma co w ogóle nawet dymu używać do nich, bo... Jest i dobra pogoda. O, zobaczcie, mateczniki. To jest też primorska, a z kolei mateczniki są po szronie. Niestety ta reproduktorka mi się już kończy. Ona jest ciężko z nią, bo ona wali po 2-3 jaja w komórkę.
Dlaczego?
No bo już jest stara po prostu.
A ile ma latek?
4 albo 5, już nie pamiętam, ale z bardzo dobrej jakości pszczoły po niej powstają i bardzo pracowite.
Ale masz pewnie jakieś potomkinie po niej, tak?
Tak, tak. Mam po niej odhodowane matki, nawet mam takie matki, jakby, które są w klasie reprodukcyjnej, ale ja nie jestem jakby hodowcą sprzedającym matki, więc hoduję to tylko dla siebie. Potrzebne mi jest to w celach krzyżowniczych i z tego sobie odhodowuję materiał, wieczornie to unasienniam. I po prostu mam tam pewne swoje krzyżówki tutaj w tej pasiece, dlatego te pszczoły tak wyglądają, a nie tak jak w innych pasiekach.
Czyli jaka jest różnica?
No popatrz na te ule, co tam są produkcyjne, to zobaczysz.
Chodzi o siłę rodziny?
Tak. No teraz jest taki moment, że pszczelarzom się pszczoły roją.
Aha.
Pszczoły po prostu nie roją, mimo tego, że czasami hoduję z mateczników rojowych matki, bo to są jedne z lepszych matek.
Jaka jest twoja opinia na temat tej tezy, że z matecznika rojowego powstaną pszczoły bardziej rojliwe?
To jest bzdura. To jest bzdura, ponieważ wiele lat już się krzyżuje pszczoły na tą cechę nierojliwości. I teraz, żeby tą cechę genetyczną rojliwości znowu wydobyć, to potrzeba znowu wiele lat. Więc jak się od pszczół nierojliwych odhodowuje mateczniki rojowe, bo się je zmusza do tego, żeby się wyroiły, czyli je się na przykład ściska, tak jak tutaj, do jednego korpusu, tylko po to, żeby one założyły te mateczniki rojowe, tylko wiadomo, trzeba w odpowiednim momencie reagować, żeby ten rój nie wyleciał.
Radio Varroza.
Kolejny odcinek Radio Varroza. Dzisiaj goszczę w zacisznym domu Jacka Merca, zawodowca pszczelarza od kilkudziesięciu lat. Tak? Dobrze mówię?
Dobrze.
Powiedz, Jacku, właśnie, nawiązując do tego wstępu, od kiedy jesteś pszczelarzem i skąd zainteresowanie w ogóle pszczołami u ciebie?
No, u mnie to się pojawiło gdzieś koło roku 2000, jak byłem na studiach i kombinowałem, co by tu zrobić, żeby mieć w sezonie robić coś, z czego będę miał jakąś tam kasę i zimę będę miał wolny czas na moją twórczość rzeźbiarską. No a że po prostu się wychowałem w sadzie, zawsze ta przyroda mnie fascynowała i tak dalej, to kombinowałem z tej puli przyrodniczej, co by tutaj wymyślić. No i wymyśliłem pszczoły, gdzieś tam pojechałem, gdzieś tam zobaczyłem te pszczoły, bardzo mi się to spodobało. Spodobał mi się też ten system Apipol, bo stwierdziłem, że taki niski korpus, on mi da możliwości łapania takich miodów wyjątkowych, różnych, krótkich. Zrobiłem nawet taki ul Apipol jednościenny wtedy, on do tej pory stoi gdzieś tam w którejś mojej pasiece jako też taki relikt i ul snozowy, gdzie sobie funkcjonują pszczoły bez ingerencji w ogóle żadnej. Ale to nie trwała długo ta moja fascynacja tym systemem ula, chociaż był bardzo fajny, bo zaczęły mi jakby rosnąć wieżowce i to było uciążliwe i ze względu na wiatr i ze względu na pszczoły i tak dalej, więc odszedłem od tego systemu na rzecz Langstrota, bo też zacząłem tam dłubać po świecie, patrzeć co tam się dzieje i okazuje się, że 90% uli na świecie w pasiekach towarowych to są Langstroty. I ten ul daje bardzo dużo możliwości. W związku z tym stwierdziłem, że okej, robię Langstrot. No oczywiście ten korpus pełny Langstrota był trochę za duży. i też to parę lat zajęło i się potem okazało, że jednak trzeba ten korpus trochę zmniejszyć, wtedy ten ul się robi jeszcze bardziej plastyczny. Można bardzo szybko robić przeglądy, całymi korpusami operować, nie trzeba się bawić w ramki. Oszczędza to masę czasu. I stąd po rozmowach z ludźmi ze świata i z Polski poszedłem w Langstroth 3/4, ul jednościenny z osiatkowaną dennicą, który daje mi właśnie takie możliwości, że pszczoły mi się nie roją, mogę dowolnie żonglować sobie tymi korpusami, czy to wczesną wiosną, czy w sezonie. Jest to po prostu bardzo wygodny i plastyczny ul.
Langstroth 3/4.
Langstroth 3/4, tak. No tak on się w Polsce, taka nazwa się przyjęła, bądź Langstroth Polbarta, bo też jakby z Leszkiem dużo na ten temat rozmawiałem i kombinowałem. I no on ma tam jakieś swoje nazwy, wiadomo, angielskie, ale przyjęło się w Polsce Langstroth 3/4 i to jest ul o ramce 435 na 185, bo przepraszam, 448 na 185, bo jest też ten Langstroth jakby rosyjski czy europejski, który ma 435 na 185. On jest zmniejszony i to jest to nie jest Langstroth 3/4.
To odpowiada Dadantowi.
To jest jakby połówka Dadanta, no załóżmy.
Chodzi o to, że masz po prostu jedną ramkę na pasiece w tej chwili. Tak. W gnieździe i w nadstawce.
Tak, mam jedną ramkę na pasiece, taką samą do wszystkiego, do ulików weselnych, do wszystkiego używam takiej samej ramki. Jest to po prostu bardzo wygodne, praktyczne i też można dzięki temu szybko pracować. Mhm,
bo wcześniej miałeś po prostu dipa, gniazdo i pewnie jakieś skrócone nadstawki na górze, tak?
Nie, no miałem wszystkie, miałem korpusy pełne, ale to miałem kilka tych uli i to miałem niedługo bardzo, bo po prostu no szukałem, to był jakby taki czas poszukiwań. To były jakieś tam pierwsze lata z pszczołami, a wiadomo, ul wielkopolski mi nie pasował i cała ta zbieranina uli, która istnieje w Polsce, którą nie wiem po co i z czego to wynika, już nie chcę się jakby wdrażać w całą filozofię tej całej popierdolonej historii z tysiącem rodzajów uli i że ludzie tego nie rozumieją, że na świecie 90% uli to są langstroty i z jakiejś przyczyny tak jest.
Tak, mamy w Polsce bardzo dużo standardów uli, to prawda. Czy Langstroth to najlepszy ul na świecie w takim razie? Bo krąży taka opinia.
No, skoro 90% uli na świecie to Langstrothy, no to samo za siebie mówi. No.
Ale dlaczego jednościenna i osiatkowana dennica?
No jest to, po pierwsze, jest to tania konstrukcja. Najtańsza, jaka może być. Dennica osiatkowana no, umożliwia, po pierwsze, kontrolę nad dręczem. Można nad tym dzięki temu zapanować, bo też łatwo się tą wkładkę wyciąga, łatwo się to obserwuje. No poza tym też wszelkiego rodzaju zabiegi, czy tam, nie wiem, zwalnianie matek w czerwieniu na jesień, jak są takie jakieś dziwne, się trafiają czasami, które cisną długo, szczególnie młode matki, no to można im to gniazdo schłodzić i to jest bardzo wygodne, bo to się robi jednym ruchem. No poza tym cały ten syf jakby z ula spada na tą wkładkę dennicową i co przegląd po prostu można to łatwo wyczyścić, można obserwować, co tam się dzieje. Czy jest na przykład nadmiar łuseczek woskowych, to jakby cała ta wkładka dennicowa opowiada ci historię ula, jak się nauczysz to czytać, to jest ci potem bardzo łatwo pszczelarzyć, bo wszystko wiesz wyciągając wkładkę bądź obserwując wylotek.
Mhm, rozumiem. A jak z tym otwarciem? Bo tutaj też są różne filozofie. Na forach pszczelarskich są oczywiście dyskusje wielowątkowe, które mają po kilkanaście stron, kilkadziesiąt stron. Trzymać pszczoły na otwartej tej dennicy osiatkowanej czy zamkniętej? Polbart na przykład zmienił zdanie niedawno.
No ja trzymam pszczoły w sezonie na zamkniętej wkładce dennicowej. I nie ma to absolutnie nic wspólnego z rojeniem się pszczół, bo czy ona jest zamknięta, czy otwarta, to jak pszczoły się będą chciały roić, to się będą roiły. I też to wynika nie z tej siatki, tylko z zupełnie innych rzeczy. A otwieram tą siatkę jesienią po prostu i też nie do końca ją otwieram. Zależy też to od siły rodziny, bo na przykład odkłady zimuję na zamkniętej wkładce dennicowej, a ule produkcyjne zimuję na uchylonej tej wkładce. To wszystko zależy.
Ale w sezonie trzyma zamknięte generalnie.
W sezonie generalnie trzymam wkładki zamknięte, bo zauważyłem kiedyś taką prawidłowość, że pszczoły, które stały na polanie w lesie, gdzie było bardzo gorąco i część pszczół miała otwarte te wkładki, a część miała zamknięte, to tam, gdzie były wkładki otwarte, to pszczoły siedziały na przedniej ścianie ula, wisiały tak zwane brody, a tam, gdzie wkładki były zamknięte, było im po prostu łatwiej regulować tą temperaturę przez mały wlotek, niż jak miały po prostu taką rozworuchę od spodu i im tam to gorące powietrze wchodziło, po prostu było im ciężej nad tym zapanować.
No dobra, a dlaczego te jednościenne? Rozumiem argument, że są tanie. Czy są jeszcze jakieś inne argumenty za tym, że jednościenne, a nie ocieplane?
No ja nigdy nie miałem, oprócz tych apipoli z owipianu, to nie miałem nigdy uli ocieplanych, więc jest mi ciężko to stwierdzić. Jak zacząłem robić próby z apipolami jednościennymi, to zobaczyłem, że oprócz tego, że nie ma w nich wilgoci zimą, no to innej różnicy nie ma jakby w przeżywaniu pszczół zimy i tak dalej, więc no nie podobało mi się też to w apipolu, że po prostu miałem tam problemy z ustawieniem tej wentylacji. No dużo tam robiłem prób, ale jednak nie umiałem tego ustawić i zbierałem się zimą wilgoć w tym ulu. Był to bardzo fajny ul, bardzo go lubiłem, ale no niestety nie radziłem sobie z tą wilgocią. Mimo tego, że tam jest masa możliwości wentylacji, to sobie z tym nie radziłem i jak zrobiłem te, coś mnie podkusiło, żeby zrobić te jednościenne ule na wzór tych uli amerykańskich, czy tam jakiś tam, to zauważyłem, że bardziej mi się to pszczelarstwo podoba, bo ono jest też bliższe natury, bo jest to drewno, bo nie ma tam żadnych plastikowych, styropianowych elementów. Oprócz ewentualnie podkarmiaczki najbardziej mi zależy na tym, żeby te pszczoły były jak najbliżej tej natury, żeby chociaż trzymam je w tym pudełku, je tam zamknąłem, żeby chociaż miały te warunki zbliżone do dziupli.
Rozumiem. Też jest chyba taka zaleta, że możesz sobie spokojnie dłutem tam drapać, prawda, po proporcji i tak dalej, nie musisz się martwić, że zdrapiesz po prostu, tak jak albo ze styropianu, albo z poliuteranu, no nie możesz za bardzo, tak?
No, słuchaj, nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo ja pamiętam, że tamte ule owipianowe po prostu to się robiło, rozpórce dekaustyczne się to po prostu myło i dziękuję, do widzenia. Było tam parę ciekawych rozwiązań fajnych, które można było gdzieś tam przenieść później dalej. Chociażby te plastikowe boczki, do których się wkładało beleczki, nie trzeba było drutować ramek.
No tak.
No masa tam była ciekawych bardzo rozwiązań, stąd mnie to urzekło. No ale jakby idąc w kierunku tego mojego zamiłowania do przyrody, natury i tak dalej i do minimalizmu, po prostu jak zobaczyłem, że różnicy nie ma, wręcz wyszło na plus, bo nie zbierało mi się w ulu jednościennym tak wilgoć, to postanowiłem, że wszystko robię jednościenne i
jasne.
I to mi działa po prostu.
Pomimo, że drutujesz ramki, tak? Bo jak rozumiem, w tym lęku 3/4 już drutujesz.
No, drutuję ramki, ale tylko i wyłącznie do miodni, bo jakby gniazda są... Tam jeszcze gdzie są ramki z drutami, ale generalnie gniazda są na dzikiej, jakby tak zwanej dzikiej zabudowie, bo tam już od jakiegoś czasu nie stosuję węzy, ponieważ wiem, co one mi tam budują i to mi też daje lepsze wyniki jakby. No.
Okej, czyli gniazdo masz na wolnej zabudowie. Puszczasz po prostu wszystko na ramkę pracy.
No można by to tak nazwać, bo one dostają taki pasek startowy węzy 4-9 i one już sobie tam budują co chcą, ale generalnie na przykład robiąc uliki weselne, zabierając ramki, wycofując ramki z gniazda, staram się wycofywać te ramki już druciane, starsze i w to miejsce po prostu wsadzam puste ramki z paskiem węzy wklejonym, żeby one miały po prostu jakby tą linię, po której budują, żeby nie budowały mi tam jakichś zakrętów, żebym potem nie miał problemu, żeby się tam do nich dostać, dobrać do tego gniazda i tam im grzebnąć, jak będę potrzebował.
Kapuję, ale jeśli na przykład na 1/3 takiej ramki wybudują ci komórki trutowe, a na 2/3 robocze, to ci to nie przeszkadza?
W zupełności mi to nie przeszkadza, bo one budują po prostu to, co im jest potrzeba w danym momencie. I tak dostają na wiosnę po 2 ramki pracy, więc sobie tam tych trutni nabudują i tak gdzieniegdzie mają jeszcze stare ramki, gdzie mają po brzegach po prostu miejsce, bo jak jeszcze stosowałem tą węzę 4-9, to nacinałem po skosie te ramki, żeby one miały miejsce, żeby te 10% trutni w gnieździe jednak było. I one sobie tam to pozabudowały, ale to też ja po prostu to sukcesywnie wycofuję i daję im jakby wolną rękę, żeby one budowały to, co im jest potrzeba. I nie boję się tego, że mam dużo trutni, wręcz przeciwnie. Jak składam rodziny ojcowskie na wiosnę, to one dostają i stare ramki z trutową zabudową i dostają ramki pracy, żeby mi te rodziny ojcowskie akurat produkowały jak najwięcej trutni. I wbrew pozorom w nich jest też bardzo dużo miodu dzięki temu.
Mhm. I zimują też z komórkami trutowymi w gnieździe?
Bardzo często się to zdarza, bo one bardzo często mają te ramki pracy jakby na skraju gniazda. No nie są to ostatnie ramki, ale są przedostatnie, załóżmy. I one to zalewają po prostu pokarmem i na tym zimują. I ja im tego nie zabieram. No zabieram to przy pierwszym wiosennym przeglądzie z tych rodzin, na których mi nie zależy, na trutniach. Ale generalnie wszystkie rodziny dostają po jednej, dwie ramki pracy.
Kapuje. I nie zimują gorzej z takimi komórkami trutowymi. Z pobieraniem pokarmu z komórek trutowych.
Nie ma to żadnego problemu.
Radzi bardzo.
Wycinasz trutnie czy nie?
Nie, ja trutni nie wycinam. Ja trutnie bardzo szanuję. One mi bardzo pomagają.
Solidarność męska, tak?
Nawet nie chodzi o solidarność, tylko chodzi o to, że przy komórce 4.9 boczek ramki ma 32 mm, czyli ta uliczka międzyramkowa jest o wiele węższa. I w momencie, kiedy ja mam trutnie, to mam więcej pszczół robotnic, bo trutnie grzeją mi czerw. One po prostu, jakbyśmy grzebnęli w gnieździe, byś to zaobserwował, że one obstawiają naokoło ten czerw i nie siedzą bezpośrednio na tym czerwiu, tylko grzeją go jakby naokoło, bo nie mają takiej potrzeby, przez to, że tam jest inna termika w gnieździe przez tą węższą uliczkę, to nie potrzeba aż tyle energii, żeby to ogrzać. I w związku z tym więcej tych pszczół lata na pożytek, a trutnie robią robotę pod tytułem grzeją czerw. No i tam, gdzie jest dużo trutni, tam jest o wiele więcej miodu, bo te pszczoły mogą pracować. No nie muszą siedzieć na tym czerwiu po prostu.
Rozumiem. Czyli twoim zdaniem rola trutni jest większa niż tylko dawcy spermy, transportery informacji genetycznej od matki.
Oczywiście, że tak. No wiadomo, że to są super ruchacze i to też jakby no trzeba wiedzieć, jak powinien prawidłowo wyglądać truteń i do takich trutni dążyć, a te, które wyglądają nieprawidłowo, no to je eliminować, no bo trzeba po prostu wiedzieć, no znać budowę takiego super ruchacza i takie trutnie hodować, bo jest wtedy duża szansa, że na przykład przy takim wieczornym unasiennianiu taki truteń ma większe prawdopodobieństwo złapania matki niż taki truteń mojego sąsiada, no bo ja selekcjonuję też te trutnie jakby, no zależy mi na tym, żeby on miał długie nogi, żeby miał skrzydła dłuższe niż odwłok, bo to są jakby takie cechy pierwsze, które wskazują na to, że on jest bardziej sprawny i większa szansa, że on po prostu tą matkę w powietrzu złapie, nie? Bo jakbyś miał te nogi za krótkie.
A na włochate dupy zwracasz uwagę? No, bo mi się to podoba osobiście.
Znaczy nie, no ja jakby na te dwie rzeczy jakby w pierwszej kolejności zwracam uwagę. Druga sprawa to jest podlanie tych trutni mleczkiem i tak dalej. No jest tych szczegółów tam kilka. No.
Okej, okay. To ciekawe. Czyli nie wycinasz trutni, wszystkie trutnie są, które latają, są zdrowe, są dla ciebie pożyteczne.
Tak, oczywiście.
Czyli generalnie zajmujesz się chowem matek pszczelich również. Do tego są ci potrzebne trutnie. Sam sobie chowasz matki, tak? Na swoje
tak,
potrzeby.
Tak, hoduję matki na własne potrzeby, jakby bo szukam tej pszczoły, której cechy mnie najbardziej interesują. W związku z tym szukam pszczół, które się nadają do krzyżowania i do selekcji. Nie bawię się w Pana Boga, nie jestem inseminatorem. Raczej robię to właśnie takimi sposobami typu wieczorne unasiennianie, bo to mi jakieś tam efekty przynosi i jest zadowalające dla mnie. Ale matek nie sprzedaję, w ogóle mnie nie interesuje jakby rynek matek. Interesuje mnie, żeby wyhodować sobie pszczoły, które będą sobie z tą warozą radziły w o wiele większym stopniu niż takie zwykłe nasze pszczoły, załóżmy krainki na przykład, nie? Bo te pszczoły, które ja hoduję, no to są po prostu mieszańce międzyrasowe i jakby unasieniane naturalnie i w ten sposób szukam. No to zajmuje o wiele więcej czasu, bo gdybym się bawił Pana Boga i używał aparatu, to pewnie bym do tego o wiele szybciej jakoś tam doszedł, ale po prostu jakby no etycznie mi to przeszkadza, używanie takiego narzędzia i męczenie tej matki w ten sposób.
Rozumiem. Okej, okay, czyli selekcjonujesz pszczoły pod jakieś tam swoje cechy, które są dla ciebie użyteczne, pożyteczne. Jesteś hodowcą, prawda?
Ja jakby się za hodowcę nie uważam, bo tych matek nie powielam jakby na komercyjnie. I ten temat mnie w ogóle nie interesuje.
Dobra, to opowiedz coś o tych mieszankach, o tym krzyżowaniu, o którym mówiłeś. Jakie tam geny u ciebie na pasiece latają i dlaczego takie, a nie inne?
Ja jakby korzystam głównie z dwóch źródeł genów, bo korzystam z matek od Paul Barta i korzystam z matek od Bogdana Macewicza, bo z tymi pszczołami jakby najszybciej mi poszło, one się najszybciej zaadaptowały do komórki 4.9. Mało było matek, które sobie z tym nie radziły, znaczy miały problemy z wsadzeniem odwłoku do komórki, często sobie nadrywały te odwłoki i po prostu widać to było od razu, że to u nich nie zadziała, mimo tego, że na przykład pokolenie odbudowywało tą węzę dość prawidłowo, no załóżmy tam w granicach tam 10% błędu. Ale no testowałem masę różnych matek od różnych hodowców i jakby od tych dwóch hodowców te matki spełniły moje oczekiwania, a poza tym mam z nimi jakby taki kontakt, że mogę z nimi pogadać, mogę pojechać, mogę popatrzeć, pogrzebać i wiem, jakby wiem, czego chcę, czego szukam. No ciężko mi jest opisać, jakie to są geny, no bo to są hybrydy wszystko w większości, więc to są geny prawdopodobnie z całego świata, no bo i z Afryki są geny, i gdzieś ze Skandynawii są geny, i z Niemiec są geny, i z Rosji są geny, i z Polski są geny, więc ta pula genowa jest jakby bardzo bogata. Ale no musiałbym po prostu, gdybyśmy na przykład, nie wiem, no wzięli krzydełka i próbowali badać indeks kubitalny, no to gdzieś to można na siłę do czegoś przypisać, ale dokładnie tego nie przypiszesz, bo też hodowcy jakby, którzy na przykład tak jak Leszek ma swój punkt kopulacyjny, zapełnia go bardzo dobrą pulą genetyczną ze strony ojcowskiej, no to jakby ja nie widzę sensu tego badać i się wgryzać w to, co tam jest, czy tam jest jakaś sacharyjka, czy tam jest jakiś, nie wiem, no elgon, czy coś tam, czy jakaś primorska. Mnie po prostu nie interesuje nawet, jak ta pszczoła się nazywa. Ważne, żeby ona po tych moich jakby sprawdzianach spełniała moje oczekiwania i też nie idę z tym na żywioł. No. Barroza.
Wspomniałeś, że jedną z głównych twoich dróg do selekcji pszczół jest selekcjonowanie ich na jakąś tam odporność na dręcza pszczelego. Mógłbyś coś powiedzieć, jakie cechy według ciebie powinny spełniać takie pszczoły? Czy to jakaś tajemnica jest, czy nie?
Nie jest to tajemnicą, tylko jest to po prostu kontrowersyjny temat, którego ja tam gdzieś publicznie staram się nie poruszać, bo to się zawsze kończy jakoś po prostu akcją niezrozumienia. Nie wiem, no nie chcę się też w to jakby zagłębiać. Są takie pszczoły, które wykazują te cechy i odkąd ja tam zacząłem eksperymentować z tą komórką 4.9, a było to z 10 lat temu, to nie od razu to działa. To działa w którymś tam pokoleniu. PIC polega na tym, że no, albo się ma pszczoły, część pszczół, które po prostu jeżdżą na pożytki, są ulami towarowymi i tak dalej, a część pszczół, na przykład u mnie, które wykazują takie cechy typu właśnie grooming, czy VT, czy to VSH, one zostają odwożone na takie pasieczysko, które też spełnia odpowiednie warunki, bo tam w promieniu kilku kilometrów nie ma pszczół ze względu na to, że to jest taka polana leśna otoczona sadami. I tam ciężko, żeby jakiekolwiek pszczoły naokoło przetrwały. Nie ma tam podtruć tych pszczół za bardzo, ale też nie ma tam za bardzo w okolicy pszczół. No i teraz wszystkie rodziny, które gdzieś tam mają albo bardzo duży osyp warozy, albo bardzo mały osyp warozy, zostają tam odwiezione. Jakby mam swój klucz, według którego jakby to oceniam, bo widzę, że na przykład tam, gdzie tej warozy spada w określonym roku, w określonym momencie roku dość dużo, to nie jest to wynikiem stosowania jakiegoś środka, bo go tam nie ma, tylko jest to wynikiem właśnie tej tolerancji na warozę. I to też może człowieka zmylić, bo on zobaczy, że tej warozy się dużo osypało, już leci tam, wsadza jakiś preparat na tą warozę i tam gdzieś się tam trochę jeszcze dosypie, ale to może być znak, że po prostu te pszczoły tą warozę uszkadzają i często tak bywa, jak się weźmie ją pod lupę, że widać, że ten dręcz jest uszkodzony.
Pszczoły dręczą dręcza. Warroza.
No można to tak nazwać. No jakby mam takie swoje pasieczysko testowe i tam to odwożę i tam one nie dostają praktycznie nic. No wiadomo, że tam gdzieś tam późno na jesień, jak widzę, że coś się dzieje, że jakieś kalectwo się pojawia, jakieś wirusy, no to takie rodziny stamtąd zostają zabrane i jakby natychmiast dostają czy tam kwas szczawiowy, czy tymol, czy jakąś grubą chemię pod tytułem Apivarol, bo trzeba te pszczoły uratować. No nie można dać im zginąć, bo to robienie tego testu Bonda to dla mnie jest po prostu barbarzyństwo i to jest bardzo chujowe zachowanie eksperymentatorów. No bo ja wiem, że to jest jakby sposób selekcji naturalnej, ale no po prostu jest mi szkoda, że skazuję rodzinę na śmierć. Wolę ją uratować. Niech ona sobie tą zimę przetrwa, mam ten ul opisany, zaznaczony i w kolejnym sezonie wymienię matkę, wymienię plastry, zrobię sypaniec i mam święty spokój z tym. No. Ale nie jestem w stanie skazać rodziny pszczelej na śmierć przez swoją głupią filozofię po prostu testu Bonda na przykład.
Spoko, czyli pojawienie się zdeformowanych skrzydeł wirusa DWV jest dla ciebie takim sygnałem alarmowym, że już trzeba działać, tak?
To jest jakby już ostateczny sygnał, że trzeba po prostu tą rodzinę ratować. No i trzeba zrobić wszystko, żeby ją uratować. I czy tam się wleje pestycyd, czy wsadzi się jakieś kwasy, czy inne rzeczy. Chociaż kwasów bym nie wsadzał do takich rodzin, bo to jeszcze je bardziej dojedzie.
Nie jesteś jakimś wielkim zwolennikiem kwasów, tak?
No nie jestem wielkim zwolennikiem kwasów, bo uważam, że kwasy jednak uszkadzają chitynę, uszkadzają pszczoły i po prostu no chyba paski są najmniej inwazyjne.
Paski z amitrazą, tak?
Paski z kwasem szczawiowym na przykład, z gliceryną bądź odparowywanie tego kwasu na zasadzie sublimatora. Chociaż też nie wiem, bo ja nigdy sublimatora nie używałem, nie robiłem testów, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ile pszczół jest mniej w ulu, ale na pewno dużo pszczół z tego powodu spada i no, nie robiłem testów, nie jestem w stanie powiedzieć, no nie jestem w stanie.
Spoko, no czyli co byś polecał, jak już wiesz, leczysz pszczoły, to czym? Albo czym ty ratujesz pszczoły?
No ja ratuję pszczoły wszystkimi dostępnymi legalnymi środkami. No jak widzę, że jest kryzys, no i to taki gruby kryzys, to używam amitrazy, bo ona jest jakby najbardziej skuteczna. Używam też takich pasków Checkmate na bazie kumafosu, ale to używam do rodzin, które u mnie po prostu już są jakby w agonii. Nie używam tego absolutnie ani w rodzinach produkcyjnych, ani tylko i wyłącznie jak widzę, że jest po prostu problem i że ta rodzina nie przetrwa zimy, bo ma za dużo dręcza, to wtedy dostaje coś takiego w tym odpowiednim momencie, bo to może być maj, może to być sierpień, może to być listopad, zależy. No też jakby jak widzę, że mam rodziny, które są zbyt skłonne do rabunków, to też takie rodziny sobie oznaczam i też jakby uciekam od tych pszczół. Mimo tego, że one są bardzo miodne, bardzo wydajne, to uciekam też od tych genów jakby odpowiedzialnych za rabunek, bo one po prostu znoszą tej warozy na jesień niesamowite ilości, jakby jest ta reinwazja, która dojeżdża te pasieki w Polsce i to po prostu też jakby nie jest brane pod uwagę, bo pszczelarz myśli, że we wrześniu sobie pszczoły przeleczy i to mu wszystko już potem ładnie przezimuje, co niestety już się w dzisiejszych czasach nie sprawdza.
Okej, czyli powiedz w takim razie, czy zestaw dostępnych środków do leczenia w Polsce jest według ciebie wystarczający, czy nie? Czy coś byś tutaj zmienił?
No nie jest wystarczający, bo waroza jest już grubo ponad 40 lat w Polsce i te laboratoria są, no one tam robią co robią, No ale to wszystko jakby nie do końca działa, nie do końca jest to skuteczne. Może to są jakieś stare dawki, nie wiem, no, na jakiej to zasadzie działa, bo waroza się uodparnia na różne rzeczy. Kiedyś się stosowało na przykład takie deseczki, to się nazywało Klartan, stosowało się jakiś tam Folbex, Bromfen Winfos.
Folbex jeszcze się na świdraczka pszczelego stosowało, nie? Stary lek.
Wiele jeszcze innych rzeczy się stosowało, ale na to po prostu waroza się uodparniała. No i teraz jest wiele teorii, czy to po prostu było w za małej dawce, czy za długo wisiało i tak dalej, i tak dalej. No generalnie no jakaś tam broń jest, ludzie kombinują. Gdyby to wszystko, co jest, było, działało, no to nikt by nie wymyślał pasków z kwasem szczawiowym, czy w ogóle od kombinacji z tymi kwasami, gdzie to przyszło od nas z Niemiec. I po prostu ludzie, bo ludzie chcą pszczoły ratować, tylko po prostu nie mają do tego narzędzi, no, a nie chce się ludziom pszczół selekcjonować, bo mówiłeś mi, że rozmawiałeś z profesorem Wojkę. Profesor Wojkę, już to wielokrotnie powtarzałem, w 1988 roku napisał piękny artykuł w pszczelarstwie, jak obserwować pszczoły, jak je selekcjonować. I gdyby wtedy pszczelarze to czytali i postępowali według tego, co on napisał, to podejrzewam, że teraz byśmy takiego problemu z warozą nie mieli.
Jasne. Czyli twoim zdaniem zestaw dostępnych środków pod względem ilości i jakości należy jakoś przemyśleć, zmienić, rozwijać, tak?
Oczywiście, należy na pewno stosować te środki naprzemiennie, nie stosować co roku tego samego środka, tylko stosować je naprzemiennie. Można się ratować różnymi wspomagającymi rzeczami w sezonie, które nie ingerują w miód, a najlepiej robić je między miodobraniami. I no niestety my pszczelarze musimy o tym myśleć, bo no jakoś ta nasza ekipa profesorska no stoi w miejscu od tych 40 paru lat i oprócz apiwarolu czy tam biowaru no to nie mamy za dużego wyboru, no. Mhm.
Czyli co, zostają samoróbki?
No ja nie jestem jakby zwolennikiem samoróbek i kombinowania, bo przez to też się ta waroza odparnia. Po prostu trzeba rozsądnie do tego tematu podejść. Jak się te pszczoły obserwuje i jak się o tym cały czas myśli, to człowiek jest w stanie jakby znaleźć jakieś rozwiązanie mało inwazyjne, ale skuteczne. Tylko po prostu trzeba jakby o tym myśleć, a nie myśleć o tym, że raz wrzucę, potem już one mi przyniosą miód, potem mam święty spokój i dziękuję, do widzenia. Nie, to trzeba po prostu działać jakby kompleksowo, a że my zostaliśmy sami z tym wszystkim, więc pszczelarze kombinują, no i robią doświadczenia różne z różnymi roślinami, z różnymi chemikaliami, ale to po prostu, no robią to na swoją odpowiedzialność, ja nikogo do tego nie namawiam absolutnie, bo to można zatrucić pszczoły i siebie, no ale nie, jakby my pszczelarze nie mamy wyjścia z tej sytuacji, nie mamy pomocy, bo chociażby no mieliśmy jakieś tam bajerowskie paski, które tam krótko podziałały, bo podziałały, no ale czemu na przykład nikt nie ściągnął checkmate'u do Polski, gdzie to w Stanach się to używa na żuczka, doskonale tłucze to warozę i ten kumafos z tych wszystkich pestycydów jest najmniej szkodliwy, no. Bo też Zdzichu Zieniewicz robił takie doświadczenia z kumafosem, miał z tego powodu jakieś tam problemy, ale użył jakiegoś popularnego środka ekologicznego na, załóżmy, na warozę i tam zastosował go w ulu, w drugim ulu użył kumafosu, zważył te dwa ule, potem zważył je na drugi dzień, na trzeci dzień i po kumafosie nie było ubytku pszczół, a po jakichś tam rzeczach był ten ubytek pszczół, więc to też jakby on jest z zawodu chemikiem emerytowanym, on ma jakby o tym pojęcie i on takie rzeczy może sobie robić, bo po prostu ma o tym pojęcie, wie jak to wszystko działa, co z czym i jak. I wiem, że rozmawiając z nim w Pszczelej Woli, wiem, że miał z tego powodu jakieś tam duże problemy, ale też ma swoje badania w kieszeni, zawsze nosi i jakby jak ktoś ma wątpliwości, to on te badania udostępnia.
Go wiesz, jeżeli chciałby to zrobić na poważnie, to powinien te badania jakoś robić w sposób kontrolowany, nie później dać do recenzji i tak dalej, bo dopóki sam sobie je trzyma, no to zawsze to nie jest metoda naukowa.
Słuchaj, ja nie znam jakby tej historii, wiem, że jakieś tam kłopoty miał, wiem, że to jest, on też ma taką, kurczę, punkową naturę i No jakby nie znam szczegółów tej historii, wiem, że jakieś tam kłopoty miały z tego powodu i tyle, no.
Spoko. Być może będzie, zaproszę go do wywiadu.
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo to jest człowiek, który ma bardzo dużo do powiedzenia. To jest jakby pierwszy taki człowiek, który zwrócił uwagę na jakość pszczelego wosku, też to przebadał. W różnych naczyniach ten wosk wytapiał z różną wodą i tak dalej. Też to wszystko przebadał i też na ten temat ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, co myślę może otworzyć oczy niejednemu pszczelarzowi, bo to jest bardzo ciekawy temat.
Wspomniałeś o tych rodzinach, które testowo nie leczysz, masz taką pasiekę. To jak to z tym nieleczeniem u ciebie jest? Oszołomstwo i fanatyzm czy racjonalizm? Zresztą już trochę na ten temat powiedziałeś. Która ścieżka ci pasuje?
No powiedziałem ci, że no tam są odwożone rodziny, które ewidentnie jakby wykazują się tą odpornością na dręcza. I one tam sobie stoją i stoją od wielu lat. I to nie są rodziny, które stoją od 2 lat, tylko to są rodziny, które tam stoją od 6, nawet i 8 lat są takie rodziny, gdzie po prostu się to mieli wszystko samo. Tam nie są wymieniane matki, tam się wszystko dzieje po prostu jakby w naturze. Tam jest o wiele mniej miodu, ale to nie jest pasieka produkcyjna moja, tylko jest to moje takie oczko w głowie, gdzie po prostu staram się takich pszczół szukać. I tak jak ci mówiłem, jakie jest to kryterium i po prostu tak to wygląda.
Okej, czyli masz już jakieś tam pnie, które od kilku lat co najmniej stoją nieleczone, tak? I nie padają, tak? Ty je obserwujesz i...
Tak, mało tego, ja tam nie wymieniam im w ogóle za bardzo plastrów. Czasami tam jak potrzebuję na przykład... jak mi brakuje do ulików weselnych ramek z czerwiem, no to tam pojadę, stamtąd im popodbieram i powsadzam im puste ramki tam z tym paskiem węzy na przykład i to jest jedyne, co ja im tam odświeżam, ale to jest na zasadzie jednej ramki, nie? To nie jest to, że ja tam im wsadzam od razu cały komplet nowych ramek, nowej węzy i niech one sobie tam robią. Nie, tam są bardzo stare ramki.
Czyli nie boisz się zimowania tych rodzin na ciemnych plastrach?
Nie ma to znaczenia. Moim zdaniem w zimowli... W takiej sytuacji nie ma to znaczenia, wręcz to im pomaga, dlatego że tam często są obszędy po prostu i te komórki się jeszcze bardziej zmniejszają i tam jest, ja tego nie mierzyłem nawet, i tam jest podejrzewam jeszcze mniej niż 4,9.
Taki jest na Akademii Pszczelarza na YouTubie wywiad doktor weterynarz panią Gajdą, która twierdzi, że teraz aktualnie pszczelarz powinien wymieniać całe gniazdo, wszystkie starsze ramki niż 1 rok wyrzucać, utylizować, czyli rozumiem, nie zgadza się.
No nie do końca, dlatego że ja jakby rotując korpusy w tych rodzinach produkcyjnych, one zawsze jeden korpus gniazdowy pełen jakby świeży otrzymują. A w tych rodzinach moich testowych, które gdzieś tam stoją, nie otrzymują praktycznie nic, one tam siedzą na tych starych ramkach, gdzie jest pewnie masa patogenów i czegoś tam jeszcze, ale jakby nie przeszkadza im to w zimowli. One oczywiście w mniejszej sile wychodzą, podejrzewam, że to jest spowodowane dręczem i tak dalej i niestosowaniem chemii. Ale jakby no nie aż tak to nie wydaje mi się, żeby to rzutowało, no bo skoro tam one przeżywają, te rodziny produkcyjne, które gdzieś tam są w terenie, zawsze dostają co najmniej jeden nowy korpus gniazdowy, gdzie sobie tam to budują, no to ja jakby nie widzę różnicy, tylko jest różnica w sile rodziny, a dalej to tej różnicy nie widzę, no tylko że jest to po prostu jakby taki mój pomysł i moje doświadczenia i po prostu taką mam obserwację, no jakby nie sugeruję się, ja wiem, że może próbuję koło od nowa wymyślać, ale jakby no chcę sprawdzić sam pewne rzeczy i jak mi gdzieś tam motylica nawet wlezie, bo tam stoją pszczoły z reguły na 3 korpusach, nie więcej, jak mi wlezie gdzieś tam w dolny korpus motylica i to wyżre, to ja tej motylicy wcale nie wyrzucam, gdzieś tam się ten syf pozbiera i tak dalej, pospada przez tą siatkę, część zostanie na siatce, bo to często się tak zdarza, że jak ona pożre te plastry, to gdzieś tam po prostu tą siatkę zalepią i to dopiero na wiosnę im czyszczę. ale no nie ingeruję w to, bo chcę zobaczyć po prostu, co się będzie działo i jaka będzie różnica. Z tym, że jest to, tak jak mówię, miejsce odosobnione, nie ma tam w okolicy pasiek, tam żadne pszczoły nie są w stanie przeżyć, bo tam są tysiące hektarów sadów i po prostu cokolwiek tam przyleci, to już nie odleci, bo zostanie zatrute przez rolnika, który często pryska nieprzepisowo.
Właśnie w tamtej okolicy, tak?
Tak.
No ale twoje pszczoły jakoś, co, odporne są
one
na to,
tam
tak?
Się, tak, one tam se siedzą, no bo to jest taka enklawa, te po prostu polana w lesie, gdzie one są jakby odcięte od tego i one jedyny moment, jaki mają tam krytyczny, to jest moment, kiedy kwitną sady, bo potem jak już sady nie kwitną, to one nie latają w stronę sadów, bo tam nie ma nic, tam nawet nie ma mniszka, bo to wszystko jest wykoszone, nie ma żadnych kwiatów i je, w ogóle tamta okolica nie interesuje. Chodzi też o to, że to jest takie miejsce, ja to miejsce wielokrotnie sprawdzałem, bo też nie chciałem komuś narobić bigosu przez te moje kombinacje, jakiemuś innemu pszczelarzowi, ale okazało się, że tam na szczęście blisko pszczelarza nie ma, a poza tym przekonałem się po kilku latach o tym, że nawet gdyby był jakiś pszczelarz w okolicy, to on mi narobi więcej bigosu niż ja jemu.
Reinwazja masz na myśli, tak?
Dokładnie.
Okej. Dobra. No to uściślając, jak nawet nie prowadzisz takich notatek, to jak ci się wydaje, ile masz najdłużej pnie, które stoją sobie bez leczenia i nadal żyją?
No myślę, że, tam, że są tam takie rodziny. Musiałbym, ja już nie pamiętam, bo ja mam to popisane na daszkach, ale myślę, że gdzieś tam 2012 rok już pierwsze tam się pnie takie pojawiały i one zostały jakby zostawione same sobie, nie? I tam sobie funkcjonują te pnie.
Okej, i jak bierzesz te ramki, jak wspomniałeś z nich, żeby zasilać swoje uliki weselne, to później patrzysz, jak się wygryza ten czerw i on nie jest jakoś specjalnie porażony, nie ma tam więcej warozy niż w ula, które leczysz, tak?
Nie, absolutnie nie.
No czyli jest jakaś tolerancja, tak obserwujesz?
Tak, obserwuję, że jest jakaś tolerancja, tylko jest warunek, że jeżeli stamtąd zabiorę taką rodzinę, która tą tolerancję wykazuje tam, przewiozę je tu do mnie, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że z tą tolerancją już się zacznie problem. Bo się zmienią warunki środowiskowe i już te pszczoły mogą być skazane po prostu na problem, bo jest po prostu inna roślinność, inne miejsce, one już jakby zostały przeniesione. Już robiłem też takie testy i z reguły jak zostały stamtąd zabrane, to tu już miały problem. Czy w innym miejscu, na innym pasieczysku już miały z tym problem, więc nie można ich ruszać. Na pewno trzeba dać tym matkom się wykazać, żeby z tych matek powstały kolejne matki, żeby to się samo kręciło i wtedy po tam 3, 4, 5 latach zaczyna to moim zdaniem działać. Bo jeżeli będziemy w kółko im zmieniać matki, w kółko im wrzucać jakieś nowe rzeczy, to one nie zdążą się przystosować do warunków terenowych i to jakby moim zdaniem jest też jeden z elementów bardzo istotnych.
Rozumiem, a tylko wiesz, no współczesne, nowoczesne pszczelarstwo zawodowe, produkcyjne, między innymi polega na wożeniu pszczół, na transporcie pszczół. Bez tego jakby ciężko wyobrazić sobie, chyba się zgodzić, prawda? Utrzymanie siebie i rodziny, dzieci. Więc no, tak, no ten sposób pszczelarzenia no nie za bardzo pasuje do tego, prawda?
No tak, ale to ja o tym mówię, że ja mam takie pasieczysko wydzielone, gdzie odwożę rodziny, których jest jakiś tam, załóżmy, promil, a rodziny produkcyjne jeżdżą, są w innych miejscach i tak dalej i u nich jest jakby zabiegi na warozy są przeprowadzane w normalny sposób, a tam po prostu stoi, nie wiem, no 8, 10 uli czy 12, już nie pamiętam, gdzie, bo rzadko tam jeżdżę, gdzie po prostu jest to taka enklawa, gdzie odwożę te rodzynki po prostu, które takie cechy wykazują, a cała reszta jeździ z pożytku na pożytek jakby i to jakby no to jest moja praca. No.
Rozumiem, a tam to jest po prostu hobby?
A tam to jest tak, to jest takie po prostu moje oczko w głowie. No.
Jasne. Dobra, gdyby ktoś posłucha tego, będzie chciał się za coś takiego zabrać, co byś mu poradził, jakie powinien zrobić pierwsze kroki?
Na pewno powinien dobrze zdrążyć temat naturalnej komórki, czy to 4.9, czy 5.1.
Chodzi o węzę, tak?
Chodzi o węzę. Na pewno powinien poszukać pszczół co najmniej z potwierdzonym tym instynktem podwyższonym higienicznym, tylko z potwierdzonym, bo to, że ktoś ma reproduktorkę VSH, to nie znaczy, że to jest potwierdzone, bo ma tą reproduktorkę 2 czy 3 lata, a tak naprawdę nie puszczał tych pszczół na żywioł i nie wie, czy to jest, czy tego nie ma. Na pewno też się pojawiają pszczoły, które mają, które gdzieś tam mają w nazwie VT, gdzie jest to Varroa tolerans i to przyszło z Niemiec, i gdzieś po prostu szukać w tych przedziałach pszczół, które będą gdzieś tam te cechy wykazywały, tylko to nie są też wszystkie pszczoły. No, dobrze jest na przykład kupić sobie od takiego sprawdzonego hodowcy matkę unasienioną u niego i matkę taką sprawdzać u siebie na takie cechy, i ewentualnie, jeżeli ona, załóżmy, te cechy wykazuje, to z niej reprodukować wtedy i szukać, ale to musi być sprawdzony hodowca, no i moim zdaniem jest tylko dwóch takich, bo jest to Paul Bart i jest to Bogdan Macewicz i ten jego słynny szron, gdzie ta pszczoła sobie doskonale z tym radzi, no tylko trzeba jej dać szansę po prostu.
Okej, okay. I coś jeszcze? Jak rozumiem, no już wspomniałeś kilka razy, cała filozofia małej komórki, tak?
No ja już jakby od wielu lat nie mam tej standardowej komórki 5-4, więc jest mi ciężko powiedzieć to już teraz, nie?
Ale zacząłeś stosować tą komórkę zanim zacząłeś eksperymentować hobbystycznie z tą pasieką?
Ja zacząłem szukać, tak jak zacząłem szukać jakby takich naturalnych rozwiązań typu ul drewniany i tak dalej, zacząłem też szukać, czytać o węzie i o różnych innych możliwościach. Gdzieś tam się natknąłem na te badania, natknąłem się na tą węzę w Szwecji, się zacząłem zastanawiać po co to i dlaczego i zacząłem tego próbować i doszło do tego, że ja już całą praktycznie standardową tą komórkę 5-4 wycofałem, już nie mam żadnej takiej ramki, bo to już zbyt wiele lat.
Ale jak wsadzasz, jak rozumiem, do gniazda teraz, sam powiedziałeś, głównie wolną zabudowę, tylko pasek, to te komórki wolne, które one sobie robią, to też robią 4-9 mniej
one
więcej, tak?
One robią w przedziale 4-9, ale też czasami robią mniejsze, czasami robią 5-1, ale nigdy nie przeskakują mi jakby tego przedziału 5-1, no w przypadku komórki trutowej to wiadomo.
Czyli one już mają to w genach, przeselekcjonowałeś pszczoły na takie, które to budują samoistnie,
no
tak?
Ja robiłem to w ten sposób, że jak miałem tą komórkę 5-4, to wsadzałem im po dwie ramki 4-9 na po prostu skraj kuli czerwiu i sprawdzałem, czy jest odbudowane to prawidłowo, czy jest to pokrzaczone, nie? I tam, gdzie to było po prostu źle odbudowane, no to te rodziny szły out, a tam, gdzie było odbudowane dobrze, to wkładałem im tego jeszcze więcej i po prostu w ten sposób to szło. No trafiały się oczywiście, tak jak już mówiłem, jakieś tam matki, które sobie te dupy nadrywały i one przestawały czerwić bądź bardzo słabo czerwiły, no ale to były jakieś tam kaukaskie geny i to już dawno tego nie mam. No i generalnie też dlatego zacząłem sam te pszczoły selekcjonować, żebym nie miał takich hopsztosów pod tytułem totalny rozpierdol systemu i żebym nie miał niespodzianek, bo też nie mam czasu na takie niespodzianki.
Okej, czyli mamy już tak. Pierwsze to jest porządne, sprawdzone pszczoły, które do tego się nadają. Do tego eksperymentowania z selekcjonowanym na tolerancję nadręcza i nieleczeniem. Dwa, odpowiednia węza według ciebie, mała komórka i cała ta filozofia. Zgadza się?
Znaczy przy tej węzie to bym się zatrzymał, bo też jest istotny ten kąt komórki, chyba jest tylko jeden producent w Polsce, który produkuje węzę z tym prawidłowym kątem, tym dnem komórki.
A co masz na myśli konkretnie?
Dlatego ja też zacząłem im dawać wolną rękę, bo jak się porówna odbudowę taką ich dziką, umówmy się, że to tak nazwiemy dziką, czyli na ramce z paskiem, a porówna się, przystawi się do tego ramkę odbudowaną na węzie, to gołym okiem widać, że ta komórka odbudowana dziko jest trochę głębsza, jakby ma ten inny kąt dna komórki niż ta komórka odbudowana na węzie, gdzie to zostało narzucone. No i to widać, zresztą są jakieś rosyjskie badania na ten temat gdzieś tam, że ten kąt komórki jest bardzo ważny, bo jeżeli on jest większy, to wtedy zbiera się tam więcej mleczka pszczelego i te pszczoły jakby są lepiej odżywione. I po prostu o wiele dłużej żyją, no.
No dobra, ale jak ktoś, sam mówisz, że to jest w Polsce, dosyć duży ewenement. No, czyli jak ktoś nie wie, gdzie szukać, nie ma dostępu, to powinien się za to zabierać, czy nie?
Nie, no, powinien się, na pewno powinien się, jeżeli ma taką zajawkę, to powinien się jakby za to zabrać. Tak jak powiedziałem, że powinien sprawdzać te rodziny, wkładać im testowo te ramki i patrzeć. I te, które odbudowują, no to już im jechać po prostu po całości. Albo wsadzać im po prostu te paski, no bo skoro już wykazują tą cechę, no to one najlepiej będą wiedziały, co im w tym gnieździe jest potrzebne i co tam będą budowały. Ja często, jak im po prostu wkładam cały korpus gniazdowy nowy na spód, no to dostają tam paski przemieszane z jakimiś w miarę świeżymi 2-3 sezonowymi ramkami 4-9 czy tam miksem odbudowanymi i one po prostu w momencie, kiedy mają już potrzebę, to sobie tam na dół złażą, bo wiadomo, pszczoła buduje z góry na dół i one w pewnym momencie sezonu sobie tam zejdą i czy to jest kwiecień, jak ja to wsadzę, czy tam początek maja, to też nie ma to wpływu na miód, na rozwój i tak dalej, bo jest to też taki antyrojowy rezerwuar, że one zawsze wiedzą, że mają to miejsce i mogą sobie tam zejść, jak będzie cieplej, czy jak będą potrzebowały, no.
Okej. Okay. A jak z doświadczeniem? Czy ktoś obejrzy jakiś filmik, załóżmy na YouTubie, jest początkującym pszczelarzem, naturalistą, znaczy w ogóle właściwie nie jest jeszcze pszczelarzem, tylko ma taki pomysł, że sobie kupi pszczoły i no puści je właśnie na żywioł. Co ty na ten temat sądzisz? Albo zacznie właśnie takie eksperymenty bez doświadczenia?
Ja sądzę, że to jest bardzo głupie podejście do tematu. Co zresztą widać na przestrzeni ostatnich lat, jak się zrobiła moda na pszczoły i powstało masa jakichś grup na portalach społecznościowych i powstała masa filmów na YouTubie. Nie wiadomo zresztą po co, bo te wszystkie filmy są o tym samym i o niczym nowym. I no, jeżeli ktoś chce już podjąć takie wyzwanie, no to proponuję, jeżeli jest kompletnie zielony, to proponuję rok wcześniej się nad tym zastanowić, opatrzyć się literaturą, przez zimę po prostu przekuć tą literaturę niemalże jak do matury, dobrze się do tego przygotować. Potem się zdecydować na typ ula, kupić pszczoły, odkłady, no i się nauczyć to zimować. No wiadomo, że jedna zima to jest mało, więc to trzeba co najmniej ze 4-5 tych zim, żeby człowiek w ogóle się nauczył zimować prawidłowo pszczoły. Chociaż to dla niektórych też jest mało. No ale generalnie przez to, że ta popierdolona moda się zrobiła i że ludzie zaczęli robić kasę na pszczołach i nie tylko pszczelarze, to też pojawiła się masa po prostu takich słomianozapałowców, którzy myślą, że kupią sobie te pszczoły, postawią w ogródku i już to jest wszystko, co oni muszą. No zresztą to widać, jak się czyta wpisy po tych grupach i tak dalej, że to po prostu człowiekowi czasami ręce opadają. Bo to jest niepoparte żadną wiedzą, żadną literaturą, niczym, a uczenie się pszczół z YouTube'a czy z internetu, generalnie z takich porad, to ja bym to odradzał, bo najpierw trzeba jakby samemu to zaobserwować, wypracować sobie jakiś sposób gospodarki pasiecznej, a dopiero potem się brać za już takie eksperymenty z rozmiarami komórek i tak dalej. No po prostu przez tą ignorancję i takie podejście, jakie mają teraz ludzie do świata i lenistwo, że wszystko chcą mieć podane na tacy i gotowe rozwiązania w 5 minut, to się to popierdoliło i to pszczelarstwo polskie ostatnimi czasy kuleje, bo jest masa zgnilca, w zeszłym roku się pojawiła i to się nie pojawiło, bo taki rok był. Że się pojawiło, tylko się pojawiło to po prostu z braku wiedzy i z bandy po prostu napalonych pojebów, którzy myśleli, że to będzie tak hop-siup. No i był zimny maj i ten zimny maj spowodował to, że wybuchł ten zgnilec po prostu, bo ludzie nie wiedzieli, jak w tym zimnym maju pszczoły zadbać. I się narobiło dużo kłopotu i tu całe Mazowsze zapowietrzone i po prostu masa tych tablic, gdzie nie pojedziesz, to obszar zapowietrzony i to jest jakby obrazem podejścia ludzi do pszczół. To nie jest po prostu kotek, czy tam gołąbki, czy kurki, tylko to jest najbardziej skomplikowana gałąź rolnictwa i należy się do tego solidnie przyłożyć i nie brać się po prostu za to, jeżeli się nie ma w sobie samozaparcia, chęci uczenia się cały czas, bo to jest cały czas uczenie się. Ja też cały czas się uczę. Mam takie lata, że jakby staję w miejscu, mówię, kurwa, po prostu tyle czasu już mam te pszczoły. Ale ja nic o nich nie wiem, nie? Bo one mnie zaskakują, w kółko mnie zaskakują. No więc to nie jest takie proste, jak to się wydaje, i romantyczne, jak na tych wszystkich filmach pokazują, bo to jest po prostu nie dość, że ciężka praca, to jeszcze masa czasu, którą trzeba poświęcić na wtłoczenie do mózgownicy wiedzy, żeby potem ci to pomogło i żebyś nie narobił innym kłopotu.
Okej. Dobra, to dzięki ci, Jacku, za rozmowę. Kończymy pierwszą część i zapraszamy słuchaczy na drugą część.
Dziękuję serdecznie.
Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także mi postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę lub jakąś inną niespodziankę. Po prawej, na stronie www.waroza.pl znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem Przekaż darowiznę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce.
Radio Waroza.